Dzisiaj w programie Z rodziną i do twarzy rozmawiamy o tym, o sytuacji, kiedy pojawia się dziecko z trisomią 21. W studiu Radia Doksa Dorota Białek, Katarzyna Brandt i Magda Meissner. Mamy dzieci z zespołem Downa, dzieci już nastoletnich, więc pewna perspektywa, pewien dystans w tej opowieści już siłą rzeczy istnieją, niemniej jednak są sprawy, które ciągle gdzieś budzą emocje, chociaż panie to wielokrotnie podkreślają, że dla was ta sytuacja, która kiedyś była nowa, jest już dzisiaj chlebem powszednim i że w zasadzie nie zastanawiacie się, nie dzielicie włosa na czworo, tylko po prostu działacie, bo tak trzeba, bo inaczej się nie da. Chciałabym jeszcze na moment wrócić do tego tematu sprzed przerwy, czyli dzieci, zdrowych dzieci w rodzinie, rodzeństwa dziecka z zespołem Downa. Mówiłaś o tym, Dorota, że twoje dziewczyny, no taki instynkt opiekuńczy się w nich uruchomił, prawda? Tutaj pani Kasia, syn 8 lat starszy, tej sytuacji nie było, on tego nie podzielił i tutaj gdzieś dziewczynom się udało u pani Magdy znaleźć jakiś wspólny język, ale też mówiłaś o takiej ważnej rzeczy, że te dzieciaki są już w jakiś sposób, czy tego chcemy, czy nie chcemy, po prostu naznaczone przez tą sytuację i one będą z tym szły. Czy złapałyście takie momenty, kiedy wy jako rodzice możecie jeszcze coś zrobić, możecie jeszcze jakby załagodzić troszeczkę to naznaczenie? Czy się w ogóle da?
Znaczy chyba w ogóle się nie da, bo tak nie wiem, czy dobrze panią rozumiem, bo albo pójdziemy w stronę takiego wychowania, że nic się nie stało, tak, i to, że masz siostrę niepełnosprawną, nie powoduje po twojej stronie żadnych obowiązków, żadnej odpowiedzialności i w ogóle pełen luz, no ale wtedy wychowujemy człowieka takiego troszkę bez serca, mówiąc wprost, tak, takiego, no, nie według takich, przynajmniej takiej moralności, jaką ja wyznaję, tak, albo idziemy w stronę taką, że po prostu, no, wychowujemy to dziecko zgodnie ze swoimi zasadami, postępując odpowiedzialnie, ono wtedy jakby widzi, jak rodzice się zachowują i będzie w życiu zachowywało się tak samo odpowiedzialnie, czyli będzie dla niego oczywiste, tak jak dla mojej starszej córki jest oczywiste, że przyjdzie taki moment, kiedy odpowiedzialność, opieka nad Julką będzie spoczywała na niej. I to nie jest tak, że my sadzamy te starsze dzieci przy stole i mówimy, słuchajcie, ale jak dorośniecie, to będzie tak i tak, tylko
Tak się dzieje. Po prostu się
dzieje i nie ma takiego sposobu, żeby tą odpowiedzialność dziecka
żeby jakoś
zdjąć,
kontrolować
tak?
Naznaczenie, czy będzie mniejsze, większe, tak? W jakim kierunku to pójdzie, po prostu to życie wytycza.
No tak mi się wydaje, że po prostu tak jak dzieci wychowujemy, nie wiem, żeby były punktualne, żeby się uczyły, żeby były odpowiedzialne i tak dalej, no to z tym się wiąże ta konsekwencja, tak? Że jeżeli mam niepełnosprawność, tak jak myśmy, nie oddaliśmy tych dzieci gdzieś tam, tak? Tylko je wychowujemy, kochamy. Nasze dzieci młodsze to, znaczy starsze, przepraszam, to widzą i tak samo się zachowują. Dla nich to jest po prostu kochana siostra czy kochany brat i nie da się tej odpowiedzialności zdjąć.
Ja myślę troszeczkę inaczej. Znaczy, Magda powiedziała bardzo ważne rzeczy, natomiast nie możemy oczekiwać, że rodzeństwo przejmie odpowiedzialność za rodziców. My, jako rodzice, no niestety, mamy te słodkie kajdanki, dopóki żyją nasze dzieci, albo dopóki my żyjemy. Natomiast ja jako rodzic nie oczekuję, że mój syn kiedyś przejmie opiekę nad swoją siostrą. On ma swoje życie, to będzie jego wybór. Czy on zechce się zaopiekować siostrą, czy nie? Na ten moment wiem, że po tych trudnych doświadczeniach z dzieciństwa raczej takiej chęci nie będzie przejawiał, niestety. Ale to jest jego wybór, jego życie. On też ma prawo ułożyć sobie życie po swojemu, tak jak on chce. I ja jako rodzic nie mam prawa oczekiwać, że on się swoją siostrą zajmie. On owszem, być może zapewni jej najlepsze warunki, jakie będą możliwe w jakimś domu opieki społecznej, bo taki wariant jest też przewidziany, ale nie mogę wciskać po prostu tego dziecka niepełnosprawnego do jego prywatnego domu.
Oczekiwać od
niego, że on kiedyś przejmie. Bo ja wiem, jak ciężka jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, jednak z taką niepełnosprawnością dosyć znaczną, tak? To nie jest upośledzenie w stopniu lekkim, tylko w stopniu umiarkowanym, a wręcz na pograniczu już takiego znacznego, w związku z czym te zachowania też są troszeczkę inne. Zdarza się, że Emila sobie usiądzie i po prostu nie chce iść, tak? I co zrobić? No jak małe dziecko, to wiadomo, weźmie się na ręce i pójdzie się dalej. Jak to jest już duża pannica, no to nie ruszy się jej. I co? I wtedy krzyki na ulicy? No nie da rady. To są naprawdę trudne sytuacje. W szkole sobie nie radzą często właśnie z takimi sytuacjami. A dlaczego mam oczekiwać, że zechce przejąć to na barki swoje brat? Tym bardziej, że jest to chłopak. Chłopcy troszeczkę inaczej podchodzą, tak jak powiedziała Dorota, troszeczkę mają inną psychikę, tak? Tak jak ojcowie też mają inną psychikę w stosunku do dziecka niepełnosprawnego. Myślę, że tak samo i bracia. No zdarzają się oczywiście bracia tacy bardzo empatyczni, którzy się chcą zaopiekować gdzieś być może w rodzinach wielodzietnych, gdzie troszeczkę ta pomoc była inaczej rozłożona, gdzie nie było takiego dużego obciążenia na jedną konkretną osobę. Łatwiej jest wtedy rozplanować. Natomiast jeśli dziecko jest wychowane w sytuacji, kiedy jest rodzina bardzo mała, tak jak w naszym przypadku, kiedy jesteśmy tylko my rodzice i tylko nasze dzieci, jedno zdrowe, drugie z niepełnosprawnością i kiedy ten rozkład sił jest bardzo przeciążony na rodziców, to dziecko widzi, obserwuje, to zdrowe dziecko widzi, obserwuje, że to jest za dużo. I w pewnym momencie być może zechce powiedzieć, nie, ja nie chcę takiego ciężaru. I ma do tego prawo, ja tak uważam.
Tutaj jeszcze, Dorota, w twojej sytuacji, no dziewczyny są dwie i to też pewnie ma jakieś znaczenie, że one jednak mimo wszystko są wsparciem dla siebie, prawda? Ale czy kiedy dorastały, no bo rozumiem, że w małych dziewczynkach gdzieś tam się uaktywnia takie bycie mamą i tak dalej, no ale potem dzieci dorastają, mają te naście lat, miały kiedyś taki moment buntu, że one nie chcą tutaj być opiekunkami, nie chcą pilnować, chcą, nie wiem, robić to, co robią ich rówieśnice.
No nie przypominam sobie, żeby były takie jakieś specjalne protesty, chociaż też oczywiście nigdy nie było żadnego chyba przeciążania ich opieką. Myślę, że na tym no, polega gdzieś taki złoty środek, żeby jak najwięcej jakby tworzyć okazji do zżycia się rodzeństwa, tak, do tworzenia się zażyłości, żeby niejako one naturalnie go tak pokochały, żeby nie wyobrażały sobie, że mogłyby potem gdzieś, prawda, się z nim rozstać. No to po pierwsze. Chyba nigdy nie były jakoś specjalnie przeciążane, więc no, oczywiście, że nieraz się licytowały, która właśnie będzie teraz się tam nim zajmować, kiedy ja na przykład, no nie wiem, musiałam wyjść na jakieś zebranie, czy gdzieś w ważnej sprawie. No ale to takie naturalne też dla dzieci, prawda? Natomiast
nie było jakichś dramatycznych sytuacji.
Poza tym myślę sobie tak, że tak próbuję odtworzyć, że też to, co było dla mnie takie bardzo takie budujące, że one chętnie zapraszały kogoś do domu i nigdy nie, jakby nie wstydziły się, tak, że tutaj jest brat z zespołem Downa, a wręcz przeciwnie, to co kiedyś chyba z Magdą tak nawet sobie dowcipkowałyśmy, że takie rodzeństwo jest takim dobrym testem dla jakiegoś przyszłego ewentualnie zięcia bądź, tak, że jeżeli zaakceptuje właśnie tutaj siostrę czy brata, taki prawda, potencjalny kandydat, to będzie świadczyło,
jest
że to
dobry,
tak,
można
nim
myśleć.
To dobry, tak, dobry człowiek.
Jeśli już jesteśmy przy tych dzieciach, które przychodzą do domu, jak funkcjonują wasze dzieci z rówieśnikami, zarówno z tymi z niepełnosprawnością, jak i z tymi zdrowymi? Czy mają w ogóle kontakt z zupełnie zdrowymi dziećmi?
Julka, ponieważ chodzi do trzeciej klasy gimnazjum, do klasy integracyjnej, ale teraz jest tam w niej sama, jako tak zwane dziecko integracyjne, no ma cały czas styczność z dziećmi zdrowymi, bo chodziła do przedszkola zupełnie zwykłego, do podstawówki, do klasy integracyjnej. Tak jak tutaj Kasia wspomniała, tańczy od wielu lat w MDK-u i tam są tylko zdrowe dzieci. Chodzi na zajęcia ceramiczne, gdzie też są tylko zdrowe dzieci. Więc tego kontaktu jest bardzo dużo i ja bym powiedziała, że to, na co można liczyć, to jest taka życzliwa obojętność. O, tak bym to nazwała. Czyli nie spotkałyśmy się z jakimś dokuczaniem, natomiast nie ma jakiegoś takiego nadmiernego zainteresowania, tak?
Jakiejś bliskiej
relacji. Czy tej integracji osławionej.
Myślę, że nasze dzieci najlepiej się czują w towarzystwie innych dzieci z trisomią. Jak gdyby nadają na tych samych falach. One się doskonale rozumieją. To niekoniecznie muszą być słowa, to są gesty. Często widzimy takie dzieciaki gdzieś tam przytulają się, witają się, uśmiechają się. One są po prostu szczęśliwe w swoim towarzystwie, bo ich pomysły są na tym samym poziomie. Ich zachowanie jest na tym samym poziomie. Więc one nie wstydzą się tych swoich mało zgrabnych ruchów w tańcu, czy jakichś, nie wiem, nieartykułowanych, wydawanych dźwięków, które są przez rówieśników postrzegane może niekoniecznie jako coś pięknego, natomiast w swoim towarzystwie ich śpiew własny jest najpiękniejszy na świecie. I one śpiewają bardzo chętnie, choć dla przeciętnego, zdrowego ucha to może być mało przyjemne. Dla nich jest to coś cudownego, więc najlepiej, wydaje mi się, że czują się w swoim towarzystwie i są wtedy bardzo szczęśliwe i bardzo otwarte i potrafią zrobić dużo, 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 dużo więcej niż przy niejednym terapeucie, który od nich coś oczekuje i wymaga, albo przy zdrowych dzieciach, czyli w takim środowisku rówieśniczym zdrowym, zdrowych dzieci. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest jednocześnie, żeby nasze dzieciaki przebywały w środowisku rówieśniczym zdrowych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że nasze dzieci uczą się głównie przez naśladowanie. I to, co zobaczą, to, co powie, zobaczą wiele, wiele razy, to, co powtórzą wiele, wiele razy, tego się nauczą. Jeśli przebywają w środowisku rówieśniczym, na przykład w szkole masowej, zwykłej, i widzą zwykłe relacje dzieci, widzą zachowanie tych dzieci, takie prawidłowe, jak właściwie być powinno w każdym, w określonym wieku, tak? To takie zachowania zaczynają przejmować i tak też te nasze dzieci się zachowują. Jeśli trafią w środowisko o zachowaniach odmiennych, to dla nich te odmienności zaczynają być normą. I wtedy też wchodzą w pewne stereotypy, tak? Czy to na przykład jakieś tam kiwania się, może jakieś...
Czyli uczą się przez naśladowanie.
Uczą się głównie przez naśladowanie, dlatego uważam, że bardzo ważne jest, żeby nasze dzieci przebywały w środowisku dzieci zdrowych.
No i ta sytuacja ma swoją drugą stronę, bo wtedy dzieci zdrowe mają okazję zaobserwować, tak, jak funkcjonują dzieci z zespołem Downa. Czy to robią, czy są zainteresowane, czy chcą się czegoś dowiedzieć o tej inności, to już jest inna sprawa, ale tu jakby kwestia, prawda, dorosłych. I tutaj pytanie o świadomość zespołu Downa w społeczeństwie. Wyszłyśmy na początku tej rozmowy od tego, że no kiedyś częściej się używało nazwy zespół Downa, no potem Trisomia 21, prawda? Często, gęsto swego czasu dzieciaki jako obraźliwe takie sformułowania używały nazwy tej choroby. Natomiast jak jest dzisiaj? Jak z waszej perspektywy tych kilkunastu lat, słuchajcie, czy coś się zmienia, czy jakby jest jeszcze sporo do zrobienia? Jeśli idzie o świadomość dorosłych, bo tutaj wyszłam od tych dzieci, no bo to dorośli mają wpływ na to, w jaki sposób kształtują też swoje dzieci, prawda? Zdrowe dzieci.
Wydaje mi się, że zmienia się i to z roku na rok jest coraz lepiej, dlatego, że kiedyś dzieci z zespołem Downa były, nazwijmy to może tak nieelegancko, ukrywane, tak? Jeśli urodziło się takie dziecko gdzieś na wiosce, to raczej nikt się tym dzieckiem nie chciał chwalić, raczej to dziecko było w domu, no niekoniecznie gdzieś tam je pokazywać. Natomiast obecnie obraz dziecka niepełnosprawnego ogólnie, nie tylko z zespołem, ale ogólnie jest i w mediach pokazywany, dużo się o tym mówi, te dzieciaki wyszły w końcu na ulicę, są w szkołach, są w przedszkolach integracyjnych, trafiają do żłobków, także tych dzieci zaczyna się pojawiać dużo w publicznej przestrzeni, tak bym to określiła. W związku z czym społeczeństwo ma okazję napatrzeć się, bo to jest też bardzo ważne, tak? Osłuchać się, jak te dzieci mówią. Nauczyć się po prostu tej inności. I ta inność przestaje być już taka bardzo inna, tylko zaczyna być taka powszechna. No tak jak w przypadku mojej córki, która chodzi do szkoły masowej, do klasy integracyjnej. Pierwsza informacja od pani dyrektor, jak poszłam zapisać dziecko, to było, myśmy takiego dziecka jeszcze nie mieli, ja nie wiem, jak to będzie. No, ja też nie wiem, jak to będzie, no ale w końcu jakieś dziecko trafi, no trzeba coś zrobić, tak? I się okazało, że moje największe obawy to były w stosunku do dzieci. Jak dzieci przyjmą moje dziecko? Odmienność mojego dziecka, czy zaakceptują? Raczej bałam się, że będą jakieś właśnie wyzwiska, ty Downie, albo no jeszcze tam powiedzmy, nie będę cytować, tak? Ale że będą się odsuwać, że będą mało przyjemne, będą dokuczać, o, nawet tego się bardzo bałam, że właśnie będą dokuczać. Tymczasem okazało się, że dzieciaki przyjęły fantastycznie moją córkę. Wręcz opiekują się nią w szkole i rozwiały zupełnie moje obawy. Gorzej jest z nauczycielami. No niestety muszę to powiedzieć, bo są tacy nauczyciele, którzy no nie tylko nie radzą sobie z tą niepełnosprawnością, ale wręcz się jej boją. Ja no po części ich rozumiem, bo nie znają, tak? Może nie mieli jakiejś, może nie mają wiedzy na ten temat.
Właśnie, to może być kwestia kwalifikacji.
Może być kwestia kwalifikacji, może nigdy się nie spotkali, tak jak pani dyrektor powiedzieli, myśmy takiego dziecka jeszcze nie mieli. Co to
będzie? Jeśli mogę się wtrącić akurat w tym miejscu, to ja mam takie może rewolucyjne podejście, które wynika oczywiście tylko z moich doświadczeń z Julką, bo ja udawało mi się natrafiać na bardzo dobry zespół nauczycieli. W tej chwili Julka jest w gimnazjum numer 8 i mogę pochwalić wszystkich, poczynając od wspaniałej pani dyrektor, poprzez wszystkich nauczycieli. Ale właśnie oni nie są jakimiś takimi niesamowymi fachowcami, tylko mają takie podejście, wydaje mi się, nieskażone jakimiś takimi studiami, na przykład oligofrenopedagogiki, gdzie się student nasłucha, że zespół Downa, to się tam nic nie da zrobić, więc co on się będzie tam wysilał, bo i tak się nie da. Oni mają raczej takie podejście, tak jak Kasia mówiła, nie mieliśmy takiego dziecka, ale zobaczymy, będziemy się uczyć, zobaczymy, co się uda. I okazuje się, że się udaje bardzo dużo. Bez takich właśnie wstępnych jakichś założeń, że no tego nie będziemy robić, bo to na pewno będzie za trudne, prawda? I także to różnie bywa. Mamy takie różne doświadczenia.
To znaczy, żeby jeszcze dodam słóweczko, tak, żeby nie wyszło tak, że nauczyciele nie potrafią. Nie. Są cudowni nauczyciele, którzy pracują z moją córką. Naprawdę pani dyrektor dobrała takich nauczycieli, który chyba wiedziała, że sobie poradzą, bo Emilia jest dzieckiem trudnym. To nie jest dziecko z lekkim upośledzeniem, tylko tak jak mówiłam, z umiarkowanym, nawet nisko funkcjonującym umiarkowanym, w związku z czym trzeba mieć pewne podejście. I rzeczywiście ci nauczyciele, którzy obecnie pracują z Emilą, potrafią sobie świetnie z nią poradzić, ale też bardzo dużą pracę wykonała nauczycielka, która przyjęła Emilę do klasy. To była pani Kasia, która już teraz akurat nie pracuje, odeszła z tej szkoły, natomiast ona przygotowała cały grunt, ona przygotowała klasę do przyjęcia takiego dziecka, ona przygotowała pedagogów do przyjęcia takiego dziecka i ona tam wykonała kawał porządnej pracy, która tak naprawdę zaprocentowała tym, że moje dziecko zostało przyjęte w taki sposób, że ja nie odczułam, że jest gorsze. A wręcz przeciwnie, wszyscy chcieli się nią opiekować, były jakieś wyznaczone dyżury, tak, że ktoś dzisiaj, ktoś jutro, ja wiedziałam, że moje dziecko nie zginie, bo zawsze ktoś nad nim czuwa. I to dla mnie, jako dla rodzica, jest bardzo ważne.
A poza szkołą, poza rówieśnikami, poza rodziną, funkcjonujemy w społeczeństwie, jest świadomość tego, z czym zmagają się rodzice, matki, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. No, w tym przypadku dziś rozmawiamy o dzieciach z zespołem Downa.
Mi się wydaje, że nie ma takiej świadomości, nawet nie mówiąc o zespole Downa, tylko ogólnie o niepełnosprawnościach, że my też nie wiemy, jak wygląda, nie wiem, na co dzień życie człowieka, który, nie wiem, jest chory na cukrzycę, czy na nowotwór. No, może trudno tego oczekiwać, prawda, żebyśmy wchodzili w czyjeś buty, mówiąc kolokwialnie, że no, troszkę to jest tak właśnie, no, jak głodny z sytym, tak, że tego nie ma
usłyszeć takiego... jakieś informacje, pooglądać jedną czy drugą audycję, posłuchać, tak, ale
to jest wszystko gdzieś tam takie, tak, to jest wszystko takie gdzieś tam w teorii i tak jak Kasia powiedziała, to podejście się zmienia, te nasze dzieci, czy ogólnie niepełnosprawne się w tej przestrzeni pojawiają, ale ja mam taką obserwację, że one się pojawiają tak do tego wieku szkolnego, tak, przedszkola, szkoły, ale potem jak się szkoły kończą, to wydaje mi się, że nie ma w naszym społeczeństwie jeszcze takiej gotowości na to, żeby te osoby niepełnosprawne, no mówię ogólnie, nie z zespołem, w ogóle niepełnosprawne, które są na przykład lekko upośledzone, ale dobrze funkcjonujące i mogłyby w niektórych pracach się spełnić, tak? Czy na zasadzie jakiejś pomocy, czy wolontariatu. Ja nie mówię nawet o takich pracach na umowę o pracę, tak? Ale gdzieś ten swój dzień wypełnić, dowartościować się, że też jestem potrzebny, że takiej gotowości w naszym społeczeństwie nie ma, żeby takie osoby przyjmować, żeby dawać im taką szansę. I jak tak zauważymy, to nie ma w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, które by gdzieś funkcjonowały, prawda?
Tak, mówimy często o, prawda, tutaj rozmontowywaniu różnych barier architektonicznych i tak dalej, o niepełnosprawności, ale to za tym się zawsze kryje niepełnosprawność taka fizyczna. Ruchowa, fizyczna, ale intelektualna, to jest ciągle tabu, mam wrażenie.
Bo jeżeli osobie, która jest upośledzona fizycznie, tak, my ją posadzimy na wózek, bo ona tego wózka potrzebuje, no to ona już funkcjonuje jak zupełnie osoba zdrowa, prawda? Natomiast upośledzenie intelektualne niestety wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami. I wydaje mi się, że na to nasze społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe.
Dlatego tym bardziej trzeba mówić o swoich doświadczeniach. No i powoli, tak? Nie mamy innej możliwości, nie weźmiemy zdrowej części społeczeństwa, nie wsadzimy w sytuacje trudne, sytuacje doświadczenia choroby, żebyśmy zrozumieli. Po prostu po ludzku, myślę, że warto powtórzyć to, o czym panie mówiły, nie ograniczać się samemu, tak? Swojego rozumienia, to na przykładzie tutaj nauczycieli, nie nakładać sobie jakichś schematów, i nie mówić, że ja wiem, prawda? Pewna jakaś taka otwartość i słuchanie tego po prostu, co mówią do nas rodzice dzieci niepełnosprawnych, no i też tego, co mówią do nas same dzieci. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, za spotkanie. Sporo jeszcze tutaj aspektów nie wybrzmiało. Myślę, że będzie jeszcze pewnie okazja do tego, żeby do tematu wrócić dziś o funkcjonowaniu rodzin dzieci z trisomią 21, dzieci z zespołem Downa. Opowiadały Dorota Białek, bardzo ci dziękuję. Była z nami także pani Katarzyna Brandt. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
I pani Magda Meissner. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja tylko szybciutko dodam, od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień w programie Z rodziną mi do twarzy porozmawiamy o kłótniach w rodzinie. Czym jest kłótnia? Jak się kłócimy? O co się kłócimy? Czy kłótnie to naturalna część życia rodzinnego? I co jest lepsze? Czy kłótnie, czy ciche dni? Te pytania w Radiu Doxa 21 czerwca od 20. Zapraszam cię już. Dziękuję za uwagę i dobranoc. Dobranoc, panią.
Dobranoc.